Przy mikrofonie Paweł Bieg, ze mną w studiu Edward Radziewicz, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, działacz NSZZ Solidarność, aktywny opozycjonista w czasach PRL. Dzień dobry panu.
Witam państwa.
13 grudnia, 35 lat temu, wprowadzono stan wojenny. Co pan czuł, zapoznawszy się z treścią słynnego wystąpienia już telewizyjnego generała Jaruzelskiego?
Akurat wtedy wjeżdżałem od rodziców, którzy mieszkali pod Wrocławiem, kiedy ta sytuacja z rana, nie było nic w telewizji, a potem się pokazał generał i zszedłem z pół piętra i mówię do mamy: mamo, wojna. I widziałem przerażone oczy mojej mamy. A pojechałem tam, jak wszyscy wtedy na wsi jeździli na wieś, po mięso. I z tym mięsem dokładnie w ten dzień przez patrole, przedostałem się do Szczecina. No, krótko mówiąc, to był Wrocław. Takie to były czasy. No nie, kto miał rodzinę na wsi, no to miał ładne święta, a kto nie miał, to przepychał się w kolejkach, obrywali mu guziki. No i za głupi kawałek szynki, którego w większości przypadków nawet nie dostawał, nie, po prostu brakowało. Takie to były wtedy dziwne czasy.
Województwo szczecińskie w tamtym czasie było jednym, nazwijmy to, z głównych ośrodków opozycyjnych. Czy pamięta pan nastrój, jaki zapanował w społeczeństwie po tej decyzji o stanie wojennym?
Oczywiście, że pamiętam. Przede wszystkim wszyscy wodzowie nasi przestali funkcjonować. Krótko mówiąc, byli zamknięci. Wtedy sytuacja była taka, że no, padł blady strach na ludzi. Po tym, co zrobili w stoczni, co zrobili w porcie szczecińskim, to wszystko przysiadło. I wtedy trzeba było po prostu, ci ludzie, którzy czuli, że co dla nich znaczy Solidarność, zaczęli organizować podziemie. U mnie zaczęło się to dokładnie 5 stycznia. To są moje imieniny. Wiadomo, jak Polacy wypiją, to rewolucja pewna. Długo nie wojowałem, bo po 4 miesiącach już mnie wsadzili. Zostałem internowany. No tak to wyglądało. Ale rzecz fajna, no bo port potem zaistniał jako jeden z najbardziej przebojowych zakładów pracy w Polsce. To gdyby nie portowcy w 1988 roku, a ja przecież dowodziłem nimi, gdyby nie ten strajk, to prawdopodobnie tego Okrągłego Stołu by nie było. I prawdopodobnie nawet nie ten strajk, ale organizowanie struktur wbrew ustawom, wbrew przepisom, wbrew zakazom policji i wszystkich innych. Ale wtedy powstało tak zwane MKO, Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ Solidarność. I zaczęli się do nas zgłaszać ludzie, zakłady pracy. I to spowodowało to, że w pewnym momencie, kiedy po słynnej Magdalence powiedziano nam, że żadnego stołu nie będzie, zmienili decyzję. Ja już pomijam nawet sprawę tej słynnej dyskusji Lecha Wałęsy z szefem OPZZ. Ale tak naprawdę oni się bali robotników, a nie działaczy.
Wróćmy jeszcze na moment do samego stanu wojennego. Społeczeństwo w zasadzie do dziś jest podzielone pomiędzy przeciwników i zwolenników tej decyzji, którzy uważają, że generał Jaruzelski w ten sposób uchronił nas przed sowiecką interwencją zbrojną. W pana ocenie wtedy to zagrożenie było faktycznie realne i przede wszystkim odczuwalne?
Znaczy się, niewielu naiwnych dało wiarę temu. To nieprawda. Oni się z nami chcieli dogadywać tylko z prostej przyczyny. Chcieli nas wprząc do swoich czynów gospodarczych. Okrągły Stół przecież to nie było jakieś dogadywanie się, że będzie zmiana ustroju. Nikt nawet o takim czymś nie marzył. No, to nikt, tak jak w tej chwili niektórzy mówią, że to tam było dogadywanie się ubeków z nami, to przecież nieprawda. Przecież na to dokumenty świadczą, że my naprawdę nie szliśmy po władzę. Ona nam sama wpadła, ale nie dlatego wpadła, że myśmy to wywalczyli, my Solidarność, stare Solidaruchy. To społeczeństwo 4 czerwca swoimi decyzjami i głupimi decyzjami partii pana Czarzastego, nie tego, który tutaj jest, tylko był inny pan Czarzasty, który po prostu wymyślił głupią listę krajową i oni się na tym przywieźli. No, stało się to, że wpadła gruszka do fartuszka dosłownie. Ja byłem wtedy w prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej. Stanęliśmy na siebie, zbaraniali, popatrzyliśmy na siebie. Ludzie nam mówią, żebyśmy brali władzę. A my? Czy ja wiem, jak rządzić państwem? A ty wiesz, jeden do drugiego? Czy wy zdajecie sobie sprawę, co to znaczy państwo? No, ale w momencie, kiedy Jaruzelski mianował Kiszczaka na premiera, już żeśmy się otrząsnęli. Policzyliśmy się, popatrzyliśmy po sobie. I doszliśmy do wniosku, że możemy wziąć tą władzę. No i tak powstał rząd Mazowieckiego.
A patrząc na obecną sytuację polityczną z perspektywy obecnej sytuacji politycznej, nie ma pan wrażenia, że dzisiaj politycy toczą taką ideologiczną wojnę troszkę w kontekście właściwej interpretacji historii? Co jest słuszne, co nie jest słuszne? Czy młodzi według pana mają prawo się w tym wszystkim pogubić lub odnaleźć?
Wcale nie muszą się gubić, wystarczy, że zajrzeliby do dokumentów, to od razu by widzieli, tylko że się im nie chce. Zresztą mnie też by się nie chciało. Ja tylko do słuchaczy zadam proste pytanie. Skoro mówicie, że dogadywaliśmy się z nimi, to pytanie brzmi, a z kim mieliśmy się dogadywać? Przecież nie było innej władzy, była tylko ta władza. I byliśmy na nią skazani, czy nam się to podobało, czy nie. A się nie podobało. Naprawdę się nie podobało. Sugestia Tadeusza Mazowieckiego. Ja miałem takie same zdanie wtedy, jak teraz ci oszołomy, co tam krzyczą. Ja dokładnie tak samo myślałem. Nie będę z komuchami rozmawiał i tyle, no nie. Ale Mazowiecki mówi, słuchajcie, 1/3 to jest 1/3. To jest takie jak wsadzenie buta między próg a drzwi. A potem zobaczymy. No i czy ktoś z nas by przypuszczał, że 4 czerwca coś się takiego wydarzy, że poprze naród nas tak, aż w ten sposób? No naprawdę nie liczyliśmy na to. No, musicie sobie państwo, słuchacze, uświadomić, że nas, tych takich prawdziwych działaczy, którzy walczyli w stanie wojennym, nie było więcej jak 20 tysięcy w całej Polsce. To, że mnie się udało poderwać strajk w porcie szczecińskim, to nie było na zasadzie, że ja byłem jakimś tam nie wiadomo jakim hetmanem. Tylko dlatego, że tych ludzi wkurzyło co innego. A to, że ja to potem wykorzystałem. No tak, wiem, że wykorzystałem, bardzo przepraszam do Kerów. Wiele razy ich przepraszałem, bo oni na tych przemianach nic nie skorzystali, tylko stracili. Ale była taka sytuacja, no. Najpierw o pieniądze poszło, a skończyło się na to, że my chcemy Solidarności. Na końcu ze strajku żeśmy wyszli z niczym. Ale z prawdziwym przekonaniem dziś się nam nie udało, ale się na pewno uda w niedługim czasie.
W takim razie, korzystając z pana obecności, nie sposób nie zadać pytania o sprawę cały czas żywą i elektryzującą wielu mieszkańców miasta. Chodzi o demontaż pomnika zwycięstwa przy Placu Wolności i przeniesienie jego fragmentów, co jest tutaj istotne, na cmentarz wojenny przy ulicy Rejmonta. Jak pan odebrał te decyzje radnych miejskich?
Bardzo dobrze. Już miałem dość chodzenia co dnia obok tej gwiazdy. Mnie to już tak irytowało, że jak pan Sosin bodajże tutaj robił sobie grilla, to ja poszedłem im tam pomagać. No i jestem mu wdzięczny za to, że to zaczął. Bo przecież to nie jest poświęcone dla żołnierzy radzieckich, którzy tu polegli. To jest poświęcone dla władzy radzieckiej, która tutaj nastała, która tu przyszła razem z tą armią. Nie ma w Rosji tak dobrze utrzymanych cmentarzy, jak cmentarze w Polsce żołnierzy radzieckich. Spójrzcie na nasz cmentarz, na szczeciński, na wrocławski, to tam już jest potężny cmentarz. My naprawdę dbamy, my Polacy, o tych ludzi i wiemy o tym, że coś im zawdzięczamy. Że coś im zawdzięczamy. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, czy Stargard był polski?
I tym retorycznym pytaniem zakończymy naszą dyskusję. Moim gościem był Edward Radziewicz, opozycjonista, działacz Solidarności w czasach PRL. Bardzo panu dziękuję za przybycie.
Dziękuję państwu.